Laudetur Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Nasz program rozpoczniemy od wspomnienia o zmarłym nuncjuszu w USA, który wcześniej pracował w Ziemi Świętej, arcybiskupie Pietro Sambim. Następnie zaprezentujemy komentarz kodeksu prawa kanonicznego, który ukazał się w Polsce. Na koniec zaś ksiądz Dariusz Kowalczyk przypomni obyczajowe kwestie poruszone przez Benedykta XVI w książce Światłość Świata. Na czwartkowy magazyn zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak. Po 42 latach pracy w papieskiej służbie dyplomatycznej zmarł w Baltimore nuncjusz apostolski w Stanach Zjednoczonych. 73-letni arcybiskup Pietro Sambi przebywał od 2 tygodni w szpitalu na oddziale intensywnej terapii po ciężkiej operacji płuc. Pełnił on kolejno szereg ważnych, delikatnych funkcji, reprezentując stolicę apostolską m.in. w Ziemi Świętej.
Przyszły watykański dyplomata urodził się w środkowych Włoszech. Po święceniach kapłańskich i studiach w Rzymie podjął pracę w nuncjaturach. W 1985 roku Jan Paweł II mianował go arcybiskupem i pronuncjuszem apostolskim w Burundi. Pronuncjuszami nazywali się wówczas przedstawiciele dyplomatyczni stolicy apostolskiej w krajach, gdzie nie są oni dziekanami korpusu dyplomatycznego. Od 1991 roku oni również noszą tytuł nuncjusza. Wtedy właśnie arcybiskup Sambi został nuncjuszem w Indonezji, a po 6 latach drugim z kolei nuncjuszem w Izraelu, a równocześnie delegatem apostolskim w Jerozolimie i Palestynie. Pełniąc tę funkcję, zabiegał o zapewnienie wszystkim wolności religijnej i swobodnego dostępu do miejsc świętych. Przyczynił się do rozwiązania poważnego kryzysu, jakim było okupowanie przez zbrojnych Palestyńczyków Bazyliki Narodzenia Pańskiego w Betlejem i oblężenia jej przez wojska izraelskie. Przed 6 laty zmarły wczoraj arcybiskup został nuncjuszem w USA.
Bardzo pokochał Ziemię Świętą i to z wzajemnością, tak o zmarłym nuncjuszu powiedział łaciński patriarcha Jerozolimy. Arcybiskup Fuad Tual w wypowiedzi dla agencji SIR wspomina go jako człowieka bezpośredniego i aktywnego, wręcz paradoksalnie mało dyplomatycznego w pozytywnym sensie tego słowa. Szczerość zyskiwała mu sympatię wielu, stwierdził hierarcha. Dogłębnie znał cały region i osobiście przejmował się jego problemami. Był to człowiek wielkiej pobożności i wiary, który wiele zrobił dla tutejszego kościoła.
Podobnego zdania jest franciszkański kustosz Ziemi Świętej. Dzięki Sambiemu dyplomacja watykańska w Ziemi Świętej dokonała jakościowego skoku, uważa ojciec Pier Battista Pizzaballa. Był ekspertem, z którego opiniami bardzo się liczyli zarówno Palestyńczycy, jak i Izraelczycy. Włoski franciszkanin wspomina szczególnie okres intifady, okupacji Bazyliki Narodzenia, czy pamiętną wizytę Jana Pawła II, której zmarły arcybiskup był organizatorem. Był w stanie zapanować nad delikatnymi sytuacjami dzięki swoim zdolnościom nawiązywania relacji, powiedział ojciec Pizzaballa. Był prawdziwym punktem odniesienia także dla kościoła. Jego szczerość i bezpośredniość niekiedy wręcz zmylały lokalnych biskupów, ale potem te zwody pozwalały im uświadomić sobie problemy i zachęcić do stawienia im czoła.
Nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer Polska ukazał się komentarz kodeksu prawa kanonicznego. Jest to tłumaczenie komentarza opracowanego przez hiszpańskich kanonistów. Polskie wydanie uwzględnia nowelizacje kanonów dokonane przez Jana Pawła II oraz Benedykta XVI. Znajdziemy tam również pozakodeksowe akty prawne powszechnego kościoła, a także odniesienia do polskiego prawa cywilnego oraz do kodeksu kanonów kościołów wschodnich. Z redaktorem naukowym komentarza księdzem Piotrem Majerem rozmawia ksiądz Wojciech Węckowski.
Na czym polega ważność komentarza kodeksu prawa kanonicznego, który niedawno się ukazał?
Z jednej strony nie jest nowością w świecie kanonistyki w ogóle, ponieważ ten tekst był już publikowany w wielu innych krajach, w rozmaitych językach. Teraz jednak wchodzi na rynek polski i wypada się z tego powodu ucieszyć. Jest to komentarz klasyczny, bo w polskiej literaturze kanonistycznej były wydawane podręczniki do kodeksu prawa kanonicznego, ale są one już, trzeba powiedzieć, dosyć przestarzałe. Natomiast tutaj w jednym tomie mamy zebrane praktycznie całe prawo kościelne. Zarówno kodeks prawa kanonicznego, komentarz do poszczególnych kanonów, wszystkie ważne ustawy prawa powszechnego kościelnego, prawa partykularnego wydanego przez Konferencję Episkopatu Polski, a także i przepisy prawa państwowego dotyczące Kościoła.
Dla kogo właściwie jest zaadresowany ten komentarz?
Przeznaczony jest przede wszystkim dla tych, którzy powinni znać i stosować prawo kościelne. A więc w pierwszym rzędzie dla kanonistów, dla tych, którzy pracują w sądach kościelnych, w kuriach, w innych instytucjach kościelnych, tych, którzy zajmują się naukowo prawem kanonicznym, dla tych, którzy prawo kanoniczne studiują. Na pewno komentarz ten będzie wielką pomocą dla duszpasterzy, którzy przecież na co dzień także winni prawa kanonicznego przestrzegać, stosować je. Czasami mówi się, że Kościołowi niepotrzebny jest kodeks prawa kanonicznego, niepotrzebne jest prawo, gdyż ważniejsza jest miłość, ważniejsza jest Ewangelia. Jednak trzeba pamiętać o tym, że miłość buduje się na sprawiedliwości, a więc najpierw trzeba oddać drugiemu to, co się mu należy, a potem świadczyć mu miłość. I tego porządku nie można odwracać ani o nim zapominać. Nie bez znaczenia jest fakt, że komentarz został wydany przez wydawnictwo, które specjalizuje się w prawie świeckim. To sprawia, że kodeks prawa kanonicznego z komentarzem w księgarni trafi na półki w dziale prawo, a nie religia czy religioznawstwo. I w ten sposób po tę publikację mają szansę sięgnąć osoby zajmujące się profesjonalnie prawem, studenci prawa, adwokaci, radcy prawni, notariusze, którzy być może nie mieli dotychczas okazji bliższego zapoznania się z prawem kanonicznym. Warto by to uczynili. I to nie tylko z ciekawości, ale także dlatego, że prawo kanoniczne w wielu sytuacjach wchodzi w relacje z polskim porządkiem prawnym.
Ten komentarz zawiera 2000 stron. Nie wyobrażam sobie czasu, ile trzeba było poświęcić na zredagowanie tego nowego dzieła. Jak to wyglądało ze strony warsztatu?
Gdy chodzi o autorów dzieła, to zespół liczy kilkadziesiąt osób. To są pracownicy naukowi, związani z Wydziałem Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Nawarry w Hiszpanii. Inicjatywa wyszła właśnie z tamtego środowiska, by przygotować przekład tego wydania na język polski. Nie tylko przekład, ale też wydanie dostosowane do polskich realiów, wydanie uwzględniające także przepisy prawa polskiego, przepisy prawa stanowionego przez Konferencję Episkopatu Polski. Trzeba było 4 lat pracy, by dokonać przekładu. No i możemy dzisiaj cieszyć się owocami naszej pracy.
Z redaktorem naukowym komentarza Kodeksu Prawa Kanonicznego, księdzem Piotrem Majerem, rozmawiał ksiądz Wojciech Węckowski.
Porozmawiajmy z Benedyktem XVI.
Zaprasza ksiądz Dariusz Kowalczyk, jezuita.
Tak zwany postępowy świat naciska coraz bardziej agresywnie, aby Kościół katolicki uznał aktywny homoseksualizm za taką samą formę życia jak małżeństwo z dziećmi. Jeden z elementów reformy Kościoła miałby polegać na wprowadzeniu małżeństw homoseksualnych. W książce Światło Świata Benedykt XVI stwierdza: gdy ktoś przejawia głębokie homoseksualne skłonności, do dzisiaj nie wiadomo, czy są one rzeczywiście wrodzone, czy też powstają we wczesnym dzieciństwie, gdy w każdym razie mają one nad nim władzę, stanowią dla niego wielką próbę, tak jak zresztą i inne ludzkie doświadczenia. Ale nie oznacza to, że dzięki temu homoseksualizm staje się moralnie słuszny. Jest czymś, co pozostaje w sprzeczności z tym, co jest pierwotną Bożą wolą. Tyle słowa papieża. A zatem z jednej strony szacunek dla każdego człowieka jest rzeczą podstawową. Z drugiej jednak homoseksualizm nie może być uznany za normę, gdyż jest sprzeczny zarówno z prawem naturalnym, jak i Bożym. Zauważmy, że homoseksualiści bywają różni. Są tak zwani aktywiści gejowcy, którzy na różne sposoby propagują homoseksualną ideologię. Stają oni w pierwszym szeregu tego, co można byłoby określić lewacką rewolucją kulturową, która na swych sztandarach wypisała takie hasła jak aborcja bez ograniczeń, eutanazja, małżeństwa i adopcja dla homoseksualistów, wyrzucenie krzyży i innych symboli religijnych z przestrzeni publicznej. Są też takie osoby homoseksualne, które nie obnoszą się ze swoją seksualnością, nie uczestniczą w gejowskich paradach, ale oczekują, że nikt nie będzie się wtrącał w to, co robią w swoim mieszkaniu, z kim chodzą do kina lub na zakupy. Można też wyróżnić trzecią grupę homoseksualistów. Należą do niej ci, którzy sami uważają swój homoseksualizm za jakieś zaburzenie i nie chcą prowadzić homoseksualnej aktywności. Wybierają wstrzemięźliwość seksualną lub podejmują taką czy inną terapię, aby wyleczyć się z homoseksualnych tendencji. Do tej ostatniej grupy należą katolicy borykający się z własną homoseksualnością, którzy chcą pozostać wiernymi nauce Chrystusa i Kościoła. Dwie ostatnie grupy zasługują na tolerancję i na wsparcie, jeśli go oczekują. Natomiast homoseksualnej ideologii trzeba się przeciwstawiać, gdyż stanowi ona realne zagrożenie dla ludzkiej cywilizacji. Ideologia ta maskuje się za retoryką walki o prawa człowieka i stosuje różne chwyty propagandowe, aby coraz bardziej wnikać w społeczeństwo. Jednym z tych chwytów jest taktyka znikającego horyzontu. Polega ona na tym, że nigdy nie mówi się prawdy o rzeczywistych celach. Kolejne żądania ujawnia się stopniowo, krok po kroku zmiękczając tkankę społeczną. Popatrzmy na drogę, jaką aktywiści gejowscy przebyli w ostatnich latach. Od postulowania, aby nikt się do ich prywatnego życia nie wtrącał, do żądania, by przysługiwały im ulgi podatkowe oraz by mogli adoptować dzieci lub produkować je sobie na różne horrendalne sposoby. Redaktor Zewald zauważył w rozmowie z Benedyktem XVI, iż nie jest tajemnicą, że także wśród księży i zakonników są osoby homoseksualne. W odpowiedzi papież stwierdził bardzo jednoznacznie, że homoseksualizm jest nie do pogodzenia z powołaniem kapłańskim. I to nie tylko homoseksualizm aktywny, ale również homoseksualizm rozumiany jako jedynie tendencja. Benedykt XVI zauważa, że wówczas celibat traci sens jako wyrzeczenie. Po czym mówi bez ogródek? Byłoby wielkim niebezpieczeństwem, gdyby celibat stawał się powodem wchodzenia w stan kapłański ludzi, którzy i tak nie chcą się ożenić, gdyż ich stosunek do mężczyzny i kobiety jest zniekształcony, zakłócony. Zdaniem papieża homoseksualna orientacja płciowa jest przeszkodą na drodze do prawdziwego ojcostwa, czyli także do istoty bycia kapłanem, która polega na ojcostwie duchowym. A jeśli już się tak zdarzy, że osoby homoseksualne otrzymają święcenia kapłańskie, to muszą one, stwierdza Benedykt XVI, przynajmniej próbować, aby nie praktykować swych skłonności i zostać wiernymi wewnętrznej misji swojego urzędu. Innym, poważniejszym problemem, z którym musi mierzyć się wspólnota Kościoła, są katolicy, którzy po rozwodzie zawierają nowy związek. Wielu z nich czuje się nadal związanymi z Kościołem i cierpi z powodu niemożności przystępowania do Komunii Świętej. Benedykt XVI podkreśla, że zasadniczo mamy pewność co do tego, iż z woli Chrystusa małżeństwo zawarte w wierze jest nierozwiązywalne. I nawet jeśli dzisiaj zaczynają dominować inne formy życia niż oparte na wierności małżeństwo, to nie możemy manipulować nauczaniem Chrystusa o nierozerwalności tegoż sakramentu. Co zatem można zrobić w tej sytuacji? Benedykt XVI zauważa, iż na pewno warto dokładniej badać kwestię ważności małżeństwa. Dotychczas zakładano, że jeśli ktoś bierze ślub katolicki, to rozumie, czym taki ślub jest i jakie obowiązki są z nim związane. Bez takiego podstawowego rozumienia natury sakramentalnego związku małżeńskiego, małżeństwo nie jest ważne, a tym samym nie można mówić o jego nierozerwalności. Tymczasem dzisiaj panuje, stwierdza papież, chaos przekonań i wie się raczej, że normalne jest złamanie przysięgi małżeńskiej. Ta sytuacja to wielkie wyzwanie dla duszpasterstwa, które powinno szukać nowych, skutecznych sposobów pomagania ludziom wchodzącym w związek małżeński, a potem w nim chcącym wytrwać. A jeśli komuś życie tak się pokomplikuje, że znajdzie się w drugim związku, w tak zwanym związku niesakramentalnym, a uregulowanie sytuacji nie wydaje się być możliwe, to zadaniem duszpasterzy jest, stwierdza Benedykt XVI, pomagać ludziom wierzyć w Chrystusa jako Zbawiciela, w Jego dobroć, gdyż On jest zawsze dla nich, także wtedy, gdy nie mogą przyjmować komunii. Ludziom żyjącym w tak zwanych małżeństwach niesakramentalnych trzeba pomagać uznać ten oto fakt. Nie sprostałem, co prawda, wymaganiom mojej wiary, ale nie przestają być chrześcijaninem. Nie przestają być kochany przez Chrystusa i tym bardziej pozostają w Kościele, ponieważ tym bardziej będę w Chrystusie znajdował oparcie. Inny temat, o którym redaktor Zewald rozmawia z Benedyktem XVI w książce Światłość Świata, to antykoncepcja, z którą, jak wiadomo, ma problem wielu wiernych. Nie brakuje też księży, którzy zdają się uważać, że nauczanie Kościoła na temat antykoncepcji jest zbyt restrykcyjne. Benedykt XVI stwierdza, to prawda, że w tej dziedzinie wiele trzeba na nowo przemyśleć i na nowo sformułować. Zaraz jednak dodaje, że statystyka nie może być normą moralności. To znaczy z faktu, iż wiele osób, nawet większość, popełnia określone czyny, nie wynika automatycznie, że owe czyny są moralnie dobre. Kościół nie może zachowywać się jak niektórzy politycy, którzy badają sondaże i nie zastanawiają się nad tym, co jest słuszne, ale jedynie nad tym, jak zdobyć najwięcej zwolenników, którzy na nich zagłosują. Benedykt XVI nawiązuje do Pawła VI oraz encykliki Humanae Vitae i stwierdza, gdy seksualność i płodność zasadniczo zostają od siebie oddzielone, a tak się dzieje na skutek używania pigułek antykoncepcyjnych, seksualność staje się czymś absolutnie dowolnym, co z kolei prowadzi do rozwiązłości i do wartościowania różnych wynaturzeń seksualnych. Papież wyraża nadzieję, że zawsze będą istniały grupy, które dadzą się wewnętrznie przekonać i przyjmą nauczanie Kościoła, a potem będą wspomagać innych. Jesteśmy słabi, jesteśmy grzesznikami, ale tego faktu nie należy traktować jako argumentu za porzuceniem prawdy. Potrzeba dziś wysiłku, podkreśla Benedykt XVI, aby nauczanie o antykoncepcji uczynić bardziej zrozumiałym pastoralnie, teologicznie, a także umieścić je w kontekście dzisiejszych badań nad seksualnością i współczesnej antropologii. Kościół katolicki nie odrzuca oczywiście odpowiedzialnej rodzicielskiej regulacji poczęć. Proponuje tutaj metody naturalne, które nie są, jak zauważa Benedykt XVI, jedynie metodą, ale także drogą. Zakładają one bowiem, że ma się dla siebie czas, bo żyje się w stałym związku. Trzeba starać się zrozumieć różnego rodzaju jednostkowe doświadczenia i trudności. Ale pozostaje prawdą, że generalnie pigułka antykoncepcyjna doprowadziła do seksu bez odpowiedzialności, osłabiła małżeństwo i rodzinę.
Kolejny odcinek cyklu księdza Dariusza Kowalczyka kończy nasz dzisiejszy program. Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.